Argentina.
No dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
A ten wspaniały, ten cudowny mój chłopiec.
Ja
tutaj
jestem sobą.
Tak, ty jesteś sobą, uściśnij dłoń, tak, ściskamy sobie dłoń teraz przy mikrofonach, bardzo niepotrzebnie musieliśmy sięgać przez stół. Witamy was w kolejnej magii kina, w której po raz kolejny myślę, że będziemy kontynuować tą jakże świetnie ustawioną formułę z zeszłego tygodnia.
Że będziemy rozmawiać o filmach.
Tak, że po prostu będziemy mówić o tym, co oglądaliśmy ostatnio i dorzucać do tego parę ciekawostek i parę rzeczy, które warto by było wiedzieć.
Dobry plan.
Ostatnio to ty miałeś więcej produkcji naliczone. Tym razem wydaje mi się, że ja wygrywam, bo ja w przeciągu ostatniego tygodnia zobaczyłem 6 filmów.
To zależy, jak pojąć słowo wygrywanie.
Ale to nie traktuj w ogóle tego słowa jako jakiś taki wymiernik, jako wartościowanie. To jest tylko po to, żebyś się zaczął zastanawiać. Tylko nie rób tego na antenie, bo nam czas leci.
Okej.
To co, może ja zacznę?
To zacznij.
Ja myślę, że ja zacznę, bo jako, że mam więcej materiału do wybrania, to ja w sumie na początku chciałbym poruszyć temat kina niemego, bo te wszystkie 6 filmów, które obejrzałem, to było kino nieme. Tak, przygotowuję się do zdawania egzaminów. Dajcie spokój. Widziałem Brzdąca ostatnio, Charlie'ego Chaplina. Czy kojarzysz ten film?
Znaczy, ja wiem, że on był niski, ale...
No był niski facet, aczkolwiek z tego co wiem, to był bardzo popularny wśród kobiet.
Tak.
Naprawdę miał mocne branie.
No wiesz, Adolf Hitler też się podobał w tamtych latach.
Jezus Maria.
To nie jest nic niepoprawnego. Tak było, takie były standardy urody wtedy, no.
Ale on nie nosił tego wąsa na bieżąco, ten
ja
wąs był
wiem,
doklejany.
Ale był niski.
I co to ma wspólnego z urodą?
No trochę ma.
No nie wiem, wydaje mi się, że jak wstawisz ładną twarz na małą dziewczynę i na wysoką dziewczynę, no to, no nie wiem, jakoś specjalnie, nie będę mówił, że jest brzydsza czy ładniejsza, tylko że może być wyższa albo niższa.
Ale jak wstawisz ładną twarz do wysokiego mężczyzny i niskiego mężczyzny, to okazuje się, że ma to jakieś znaczenie.
Ale ja myślę, że to ma bardziej takie, wiesz, że to wychodzi z tych takich naszych prymitywnych odczuć.
Wciąż.
No nie wiem. No ale dobra, niech będzie, wróćmy do filmu. Brzdąc jest to, no jak można się domyślić, nie ma komedia z 1921 roku. Łatwo i przyjemnie się to ogląda, bo to tylko godzina i tam 7-8 minut też w zależności od tego, jaką wersję filmu się ogląda, bo większość tych produkcji, które mają te swoje 90-80 lat, to mają różne wersje montażowe.
Chcesz powiedzieć, że widziałeś reżyserską?
Nie mam pojęcia, jaką widziałem. Po prostu widziałem taką, jaką udało mi się zdobyć. Jeśli nie wiecie, o co chodzi w fabule, no włóczęga, którego gra Charlie, no bo on gra raczej włóczęgów, znajduje noworodka i postanawia się nim zaopiekować. I 5 lat później już potem większa część filmu dzieje się 5 lat później, kiedy on już troszeczkę sobie to dziecko podchował, a wtedy zaczynają się problemy. Film tak gorzki i tak przyjemny, jak... A raczej właśnie tak gorzki jak przyjemny, to chciałem powiedzieć. Naprzeciwko Charlesa Chaplina stanął Jackie Coogan jako właśnie tytułowy Brzdąc. I tak naprawdę dla mnie przynajmniej, bo to był mój drugi seans z tym filmem, ciekawszym od samego seansu była historia Jackiego Coogana, o której dowiedziałem się już potem. Nie wiem, czy znasz ją w jakimś stopniu.
No znam, bo mi opowiadałeś wczoraj.
No ale ja myślę, że muszę opowiedzieć to, muszę opowiedzieć
tak,
to
ja
słuchaczom.
Teraz na potrzeby programu powiem nie.
Nie?
Co to? Opowiedz mi o tym.
O, ależ jakiś z ciebie dobry facet. Jackie Coogan był właśnie bardzo małym dzieciakiem w czasie, jak nagrywano. No o to chodzi. Ja nie wiem, dlaczego powiedziałem. To nie było w ogóle potrzebne do podsumowania. Panu Chaplinowi niedawno wcześniej zmarło dziecko. Tragedia dla rodzica, tragedia dla ojca, tragedia dla człowieka. I trzeba przyznać, że w dużej mierze on tą miłość ojcowską przelał właśnie na Jackiego. Bardzo się nim opiekował, dużo się nim zajmował, zabierał go do różnych lunaparków, znajdował mu rozrywki i tak dalej. Chciał być w jakimś tam stopniu jego opiekunem. No i sam twierdził w wywiadach, że Jackie był najlepszym aktorem, z jakim kiedykolwiek miał do czynienia. Trzeba przyznać, że Coogan sobie radzi naprawdę świetnie w formule kina niemego i tych takich kwestii ekspresji, aczkolwiek on się tam wpasowywał ze swoją dziecięcą grą, no bo Charlie Chaplin jest znany z tej hiperekspresji w swoich ruchach i w swojej mimice. On tam się świetnie odnalazł. Ale historia Kugana jest dosyć przykra, dosyć smutna. Jackie na przestrzeni swojej kariery dziecięcego aktora, bo potem grał w innych filmach, zarobił około 3-4 miliony dolarów, które jeszcze biorąc pod uwagę inflację, to były potężne pieniądze. To naprawdę była niesamowita sprawa. Te pieniądze szły do jego rodziców, tak, na konta jego rodziców i ta fortuna czekała na niego. Niestety, zanim osiągnął dorosłość, czyli wiek 21 lat w Ameryce, w wieku 20 lat niestety miał nieprzyjemność być częścią wypadku samochodowego, kiedy wraz z ojcem, swoim najlepszym przyjacielem i jeszcze bodajże dwójką osób spadli z urwiska, jadąc autem, przez to, że jakby inne auto zmusiło ich do tego. I zarówno jego ojciec, jak i najbliższy przyjaciel zmarli. On przeżył, a mama sobie znalazła szybciutko nowego męża, który był wcześniej doradcą finansowym rodziny. I nagle, kiedy osiągnął Jackie te 21 lat i stał się dorosłą osobą i chciał te pieniądze wziąć, okazało się, że tych pieniędzy nie ma. Okazało się, że mamusia ze swoim nowym facetem wydali to na diamenty, na samochody, futra i odmówili czegokolwiek. Jackie pozwał rodziców, ale nie dość, że zostało im tam chyba tylko 250 tysięcy dolarów, to 126 tysięcy pochłonęły koszty sądowe, więc ostało mu się niewiele z tego, co zarobił sobie przez całe dziecięce życie. Matka argumentowała, że nie chciała mu dać, bo że był złym chłopcem i że ona nigdy nie obiecywała, że on coś zarobi z tego, co robił. Cała ta historia była głównym motywem dla stworzenia tak zwanego Coogan Actu, który blokował możliwość dysponowania pieniędzmi zarabianymi przez młododzianych aktorów, przez rodziców, blokował tą możliwość. Jackie niestety przez te wszystkie przykre elementy swojego życia rozpadło mu się parę związków i miał problemy z alkoholem i pieniędzmi. I dopiero kiedy osiągnął 50. rok życia, troszeczkę mu się niebo znowu przychyliło, bo dostał rolę w oryginalnej Rodzinie Adamsów jako wujek Fester. I już do końca swojego życia, przez następne 19 jego lat, miał zawsze w czym grać i za co żyć.
No, piękna historia. Trzeba nakręcić film na jej podstawie.
Można by.
Można.
A w międzyczasie, zanim przejdziemy, bo zabrałem cały czas na ten segment, myślę, że teraz ja chciałbym puścić piosenkę Nature Boy, która trochę mi określa tego chłopaka. This story is about love. The woman I loved is... There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far. Wracamy po przerwie. Ja bardzo samolubnie zająłem praktycznie całe poprzednie 8 minut naszej gadaniny.
No nie ty, tylko Kugan.
No trochę tak, trochę to jego wina, no ale teraz to my już mu nic nie zrobimy.
Jeszcze go obwiniasz. Jakby nie miał dostatecznie ciężko do tej pory.
Dobrze, przepraszam. Przepraszam, panie Kuganie, proszę wybaczyć. Kamil, nie mogę cię zostawić tak oczywiście bez głosu.
Mnie też obwinisz o coś, ale super.
Tak, obwinię się zaraz, tylko najpierw mi powiesz, co miałeś okazję obejrzeć w ostatnim czasie.
To znaczy tak, ja potrzebuję małego sprostowanka na antenie, bo tydzień temu mówiłem o serialu End of the Fucking World, który obejrzałem tak jakoś do połowy. I tak średnio mi się wtedy spodobał, ale obejrzałem go do końca i on w połowie się bardzo mocno zmienia.
W tej połowie, na której skończyłeś, jak tydzień temu przyszedłeś do studia.
Tak, mniej więcej. I w zasadzie mówienie o pierwszej połowie serialu i drugiej połowie tego serialu to jest jak mówienie o dwóch różnych produkcjach. Dlatego wymaga to pewnego dopowiedzenia w tym momencie. Bo tytułem przypomnienia była to historia dwóch 17-latków, którzy natknęli się na siebie w szkole, są socjopatami, nie lubią społeczeństwa i ludzi. Dziewczyna się zainteresowała tym chłopakiem jako kimś, z kim może porozmawiać, z kim może spędzać czas, kimś, kto jest do niej w miarę podobny, a chłopak zainteresował się nią, bo był psychopatą, wcześniej znęcał się i zabijał zwierzątka, a teraz chciałby zabić coś większego i pomyślał, że ona może być całkiem dobrym obiektem do zabicia jej po prostu.
Może być czymś większym, chociaż pewnie są psy większe na przykład od niej, skoro lubił zwierzątka te ogólnodostępne.
Wiesz co, ale to jakie są potężne psy takie? To no, nie są tak ogólnodostępne.
Wilczarze irlandzkie? To są największe.
Chyba łatwiej znaleźć koleżankę ze szkoły niż takiego psa.
Za irlandzkiego. Okej, dobra.
Tak mi się wydaje. Dobra. Oni uciekli z tej swojej miejscowości i wyjechali sobie gdzieś w Wielką Brytanię i tak jak mówiłem, wydawało mi się to trochę pretensjonalne, takie nastoletnie, jak to my nie jesteśmy krawędziowi i nienawidzimy świata. Mhm. Ale w pewnym momencie dochodzi do bardzo ważnego wydarzenia, o którym nie będę mówił oczywiście, które mocno zmienia tych bohaterów osobowości. To znaczy, oni stają się, powiedziałbym, dojrzalszymi ludźmi w pewnym momencie.
Przestaje się już mieć aż takie wrażenie właśnie tej krawędziowości, tego wszystkiego, czego się słucha.
Tak, i oni zamieniają się z tych nastoletnich, krawędziowych, takich edgy nastolatków, zamieniają się w nastoletnią wersję Bonniego i Clyde'a. Napadają na jakieś sklepy, stacje benzynowe, jadą sobie tym samochodem.
Już liczyłeś, że może się to przerodzi w Natural Born Killers?
No miałem takie skojarzenia, tylko nie było tak psychodelicznie, no jakby było całkiem standardowo, jeśli chodzi o technikalia. Ale ta historia zrobiła się naprawdę o wiele głębsza. Dowiedzieliśmy się trochę więcej o tych bohaterach, dlaczego oni tacy są. Poznaliśmy trochę więcej ich zaplecza, stworzyła się między nimi w końcu bardzo naturalna i fajna relacja. Zakończenie tej historii było dla mnie zdumiewające, kiedy sobie na końcu przypomniałem, jaki był początek, jaki był typowy, jaki był taki zrobiony troszeczkę na szybko. Dostaliśmy wszystko na tacy, tak bam, od razu i to było strasznie rozczarowujące. I kiedy zestawię sobie ten początek z zakończeniem, które było naprawdę emocjonalne, które było niejednoznaczne, było może trochę przeromantyzowane, ale nie w taki nachalny sposób.
Ale to widać plusem tego, nawet nie plusem właśnie tej zmiany, tylko ona jest taka akceptowalna, jest to, że właśnie, tak jak mówiłeś, obejrzenie wszystkiego zajmuje jakieś 100-180 minut, nie?
Ja strasznie żałuję, że nie powstał film, tylko powstał miniserial, bo ta konwencja serialu wymusza pewne techniczne elementy, jak taka narracja zza ekranu tych bohaterów, która często jest niepotrzebna i na końcu jest jej mniej, co też działa na plus. Widać, że to jest bardzo samoświadome, że my na początku nie mieliśmy polubić tych bohaterów, nie mieliśmy się z nimi utożsamiać na początku. My mieliśmy się cieszyć z ich przemiany później w tych bohaterów bardziej znośnych. Więc z mojej strony błędem było opowiadanie o połowie tego serialu.
Czyli chciałbyś po prostu uderzyć się w pierś i przeprosić
tak,
wszystkich.
Tak, to jest naprawdę dobry serial. Film. W zasadzie chciałbym, żeby to był film. To byłaby naprawdę dobra historia. Gdyby to nakręcił... Mi się to momentami kojarzyło z Kochankami z Księżyca. W sensie to są nastolatkowie, którzy uciekają sobie. Jest między nimi jakaś relacja. Niejednoznaczna dosyć.
Czyli taki Andersonik mógłby się za to zabrać.
Nie.
Tylko nie w tej formie.
Nie mógłby się za to zabrać, bo zabrałoby to ten pierwiastek Bonnie i Clyde.
Nie pociągnąłby tego.
Nie, bo ten pierwiastek był bardzo ważny.
No okej, okay, czyli skończyłeś The End of the Fucking War, czyli przerzuciłeś się na coś innego. Mam dziwny problem z tym, że angielskie tytuły łamią mi z jakiegoś powodu język dzisiaj. Jakoś mi się to zaczyna mieszać.
I zawsze łamią.
Ja nie wiem, coś ze mną jest dzisiaj nie tak. Przeskoczyłeś na coś innego?
Nie, jeszcze nie, ale chcę znaleźć ten taki, chcę obejrzeć taki bardzo długi dokument o wojnie w Wietnamie, taki amerykański.
Ale bardzo długi? To znaczy ile on tam trwa?
No bardzo długi jest, no.
No ile, no bo
no
ty...
No nie wiem, ale będę go tydzień oglądał na pewno. Muszę go znaleźć najpierw. Aha,
ale, to jest rzeczywiście dokument jako jeden film, czy serial dokumentalny?
To jest dokument jako jeden film, tylko zapewne jak go znajdę, to będzie gdzieś tam wydzielony. No, ciężko mówić o dokumencie, żeby miał odcinki, nie? To jest po prostu nieważne, czy jest jakoś podzielony, czy jest w całości, no to jakby mówimy o jednym tworze, nie? Serial może mieć odcinki,
nie,
gdzie każdy z tych odcinków jest jakoś wymuszone, jest to przy fabule.
Ale są seriale dokumentalne, takie choćby właśnie Planeta Ziemia, te wszystkie przyrodnicze BBC,
no dobra, są jednak
seriale, nie?
Okej, okay. Nie, to jest raczej taki jednolity twór.
A skąd się nagle wzięło to?
Nie wiem, to ciekawe po prostu.
Aha, lubisz wojnę w Wietnamie.
Wietnamscy chłopi mi bardzo imponują, zwalczyli, pokonali imperializm na własną rękę.
To taki, to tak
widłami i tunelami w ziemi.
Dalekowschodnia wersja Tuchajbej się rozsierdził.
Nie?
Nie?
Nie, dlaczego?
Nie mieli takiej wersji swojego Tuchajbeja wśród siebie? Ja myślę, że to była taka wewnętrzna walka. To był taki wewnętrzny ogień, który został po prostu podsycony przez Amerykan.
I w tym momencie nie do końca wiem, o czym rozmawiamy. Jakby... Gdzie jesteśmy?
Ja myślę, że słuchacze też nie wiedzą. Ja myślę, że powinniśmy to przerwać.
Dobrze.
Ja bym nawiązał chyba do The End of the Fucking World.
Tam była świetna ścieżka dźwiękowa.
Aczkolwiek ja mam pomysł na piosenkę taką, bo ostatnio koleżanka Alex, którą w sumie pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Cześć Alex. Podrzuciła mi ostatnio sporo de Fratellis. Jakoś mi się kojarzyło z klimatem. A bardzo fajne piosenki grają.
Sleazy, being you can't be easy. When you creeping up the back stairs, mother's nightmares, phone on the front door, my mind climbing on the window, get dressed, let's go, take your brother's car keys, bye bye. Creeping up the back stairs, mother's nightmares, phone on the front door, my mind climbing in the window, get dressed, let's go, take your brother's car keys, bye bye.
Kończyliśmy na wojnie w Wietnamie i na Tu Hajbeju. I kompletnie
ty skończyłeś.
Bo kompletnie się pogubiliśmy.
Ty się pogubiłeś.
Nie. Ja chciałbym przypomnieć, ja bardzo chciałbym mieć materiał sprzed piosenki. To ty powiedziałeś, że nie wiesz, gdzie jesteś.
Bo mnie zgubiłeś.
Nie, to ty się zgubiłeś. Co ci ten Tu Hajbej teraz przeszkadza? No dobra, ale była wojna w Wietnamie, była Ameryka, możemy skojarzyć z propagandą amerykańską, a raczej z upadkiem propagandy amerykańskiej przez wojnę w Wietnamie, to ja mam dwie propagandy, które oglądałem back to back, zaraz po sobie. Miałem przyjemność spotkać się z dwiema produkcjami Narodziny Narodu.
Jezu, to było tak karkołomne, co zrobiłeś w ostatniej minucie.
No ale wiesz, no jakoś muszę znajdować te
nie
połączenia.
Nie musisz, możesz po prostu rzucić tytuł, ale...
Nie chciałem. Chciałem do tego jakoś doprowadzić. Chciałem, żeby to było. Zanim, wiesz, jak leciała piosenka, to sobie myślałem.
To jest, Rafał to jest ten człowiek, który po wafle chodzi tak.
Co? Co to było?
Czekaj, nie pamiętasz tej reklamy?
Właśnie próbuję sobie przypomnieć, tylko nie wiem, co to było. A po wafle chodzę tak.
To, no, oni tak dziwnie chodzili w tej reklamie.
Aha, no nic.
To było nawiązanie do Ministerstwa Dziwnych Kroków.
Mhm. No dobra, przypomnę sobie, jak usiądę do montowania. No,
to było takie nawiązanie do tego, że chodzisz w dziwny sposób w miejsca, żeby osiągnąć cel.
Okej.
Okay. Niepotrzebnie okay. Zupełnie.
Dobrze.
Ale to
nie uważam, żeby było
interesujące.
Zaczynamy od propagandy rasistowskiej.
Super.
Tak. Narodziny Narodu Griffitha są uważane za jedno z najważniejszych dzieł w historii kinematografii, głównie ze względu na montaż, na to, jak wykonywany był montaż, jak szybko, jak dynamicznie, jak sprawnie, jak podobnie do tego, co używamy dzisiaj.
Ale można zakładać, że był on robiony manualnie przez cięcie i sklejanie taśmy ze sobą, nie?
No bardzo niewykluczone. Myślę, że nawet możemy tak sobie swobodnie zakładać. Niestety ta propaganda trwa 3 godziny i 10 minut i to jest przerwane jakby...
Jest jakieś kilkanaście metrów taśmy, nie wiem ile to jest taśmy.
To ma dwie części teoretycznie. Film dzieli się na dwie części, opowiada historię dwóch rodzin, zaprzyjaźnionych rodzin. Jedna jest z północy, druga jest z południa. No tutaj południe jest interpretowane jako ta lepsza połowa Ameryki. No i obserwujemy ich na początku to, co się działo w trakcie wojny secesyjnej, te walki pomiędzy północą a południem, do czego doprowadzały, ale przy okazji bardzo mocno naciskając na to, że winni wszystkiemu są Afroamerykanie sprowadzeni do Ameryki, tak? że wszelkie osoby o ciemnym kolorze skóry są takim zarzewiem konfliktu dla białych ludzi, którzy są wspaniali i mimo, że jedni są z północy, a jedni są z południa, to potrafią się przyjaźnić, to potrafią uratować się w walce czy oszczędzić wroga.
Okej, okay. Walka o ideały rasowe okazała się jakimkolwiek czynnikiem dopiero już po rozpoczęciu tej wojny secesyjnej. W sensie to nigdy nie rozchodziło się o nierówności społeczne.
Ale to nie ma znaczenia, ja dlatego mówię, że to jest propaganda ta filmowa. I pierwsza część zajmuje się tylko tą wojną secesyjną, kończy się zabiciem Abrahama Lincolna. A druga część to już jest taka...
Powrót Abrahama Lincolna.
To jest to, co się działo, tak, jako łowcy vampirów. Abraham Lincoln, Pogromca Wampirów, to jest bardzo fajny film. Druga część już za to zajmuje się tym, co się działo, kiedy osoby właśnie o ciemnym kolorze skóry zostały dopuszczone do władzy w części hrabstw, w części Stanów, kiedy mogli oni ubiegać się o różne stoliki polityczne i głosować i tego, jak nagle oni wszyscy próbowali wziąć pod but białą rasę i że ona jest gorsza i nagle są...
Jestem zafascynowany tym, jak zbudowałeś to zdanie, że mogli dochodzić do władzy, obejmować hrabstwa, a nawet głosować.
Tak. A wszystko kończy się najbardziej bohaterskim elementem tego filmu jest szarża Ku Klux Klanu. I to taka potężna, taka rzeczywiście potężna, bardzo, bardzo widowiskowa, znaczy w sensie, no, estetycznie też ciekawa, aczkolwiek bardzo duży ma się dysonans oglądając pomiędzy tym, jak jakościowo ten film robi wrażenie, jak niesamowicie interesująco jest wykonany, szczególnie, że ma już 103 lata w tym momencie, a dysonans pojawia się tutaj, kiedy nagle czujesz, że twoja inteligencja jest obrażana. Że twoja świadomość świata, tego jak działał, jaką mamy wiedzę historyczną na temat tego,
no właśnie,
jak to wszystko się rozgrywało, to czujesz się troszeczkę taki obrażony. Nie?
To dlatego, że żyjesz 100 lat później i po prostu wiesz trochę więcej rzeczy.
To prawda, ale ja jakby widząc to, widziałem po prostu jak efektywnie propagandowe to mogło być. Bo to robiło na mnie wrażenie i czasem rzeczywiście potrafiło mnie nagle zacząłem kategoryzować postać jako dobrzy, źli i takie, już im się udaje, 103 lata od momentu, kiedy...
No, Rafał jest mocno zafascynowany tym w tym momencie, on dzisiaj w białej bluzie przyszedł do studia i tak nieśmiało zakłada kaptur powoli.
Nieprawda, to jest nieprawda, mam szarą bluzę bez kaptura, nie mam takich rzeczy na wizji, proszę cię.
Na foni.
Na foni, przepraszam jeszcze do tego, ale na wizji też nie mów, jak będą zapowiedzi. No a druga propaganda to pancernik Potiomkin, czyli propaganda komunistyczna. Wspólnotą możemy wykonać wszystko. Ta, 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 ta. Okej, dobra. Przepraszam. Pancernik Potiomkin, no to jest historia załogi tego pancernika, który sprzeciwia się wysoko postawionym oficerom, którzy należą do tej wysokiej klasy i zmuszają marynarzy do jedzenia mięsa z larwami tam żyjącymi. A z drugiej strony mamy też społeczność Odessy, no i jakby kara, która jest im wymierzona za wsparcie dla pancernika Potiomkina. No i historia tego, jak to się wszystko tam rozwinęło, też historycznie, no to ma wpływ historyczny i ten pancernik Potiomkin, tak, istniał i cała ta historia tu również miała miejsce, chociaż w trochę inny sposób niż pokazane to zostało w filmie, a tutaj Siergiej Eisenstein również właśnie nawiązuje do, ja teraz nawiążę do montażu, który był niezwykle ważnym elementem zarówno u Griffitha i u Eisensteina. Te filmy dzieli 10 lat, ale widać, jak wiele takiego geniuszu reżyserskiego i geniuszu designu całej produkcji można było już w tamtych czasach mieć. Jak rzeczywiście genialni byli ci twórcy i to jest według mnie coś, co...
Kolektywnie byli w stanie zrobić wszystko.
Niewykluczone. Chciałbym zobaczyć taką współpracę. A zanim oddam głos tobie, to jakaś przerwa muzyczna.
sich in dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr.
Wracamy. Posłuchaliśmy sobie troszeczkę.
Wróciliśmy 3 razy?
To już jest 3 raz. Tak, zgadza się.
O nie. Rzeczywiście udało ci się. No ale to teraz ty miej mi coś do powiedzenia i słuchaczom. Powiedz, co powinni obejrzeć, a czego nie powinni.
Powinniście obejrzeć, nie wiem, co wam się podoba, o co ci chodzi.
Nie wiem, jakby uznałem w tym momencie, że jesteśmy, jak, że jesteś guru.
Jesteśmy jakimś wyrocznią, że po prostu mamy monopol naprawdę. Żeś się naoglądał tych wszystkich.
Żeś wczoraj się nasłuchał 12 gniewnych ludzi. Myśli pan, że mam monopol naprawdę? Ja myślisz, że nie wyłapię tego?
Wow, rzeczywiście, a nawet nie pomyślałem o tym.
Jasne, sobie przygotował.
To było bardzo podświadome, co zrobiłem w tym momencie.
To piękne, ale bo wczoraj oglądaliśmy razem 12 gniewnych ludzi. Wspaniała produkcja.
Jest super. O, możecie obejrzeć.
Tak, to jest coś, co bez znaczenia, czy traktujecie nas jak wymierny wyznacznik tego, czy coś warto obejrzeć, czy nie. Bez znaczenia na to 12 gniewnych ludzi musicie w jakimś momencie życia.
Jeśli nas tak nie traktują, to nam nie uwierzą po prostu, że mają to obejrzeć.
To jest bardzo niewykluczone. A czy to ja poproszę. Ale z drugiej strony, jak się tu znaleźliście? Jesteśmy już po 3 przerwach muzycznych. Przypadkowo włączyliście radio teraz, czy po prostu tak na złość słuchacie?
To jest audycja Magia Kina. Jesteśmy już w połowie, rozmawiamy o filmach. Zachęcamy do pozostania przy...
Robimy to od ponad roku i nadal słuchacie.
Bez kitu. To ile mieliśmy przerw muzycznych? Tylko 3?
No.
To tak raz na kwartał?
No czasem nam się zdarza, że nam się tematy wyczerpią, ale w 3 minuty sobie nadrabiamy wieści ze świata z ostatnich paru miesięcy i wtedy jest wszystko okej.
I wtedy lecimy. Kiedyś oglądałem taki film Mandarynki. Był bardzo ciekawy, taka estońska produkcja o wojnie w regionie Abchazji. No, było ciekawie, ale zawsze jak rozmawiałem o tym z kimś, to ludzie mówili mi mandarynka, to tak ostatnie nowe, to takie nawet ciekawe. I ja nie wiedziałem nigdy, co to jest, bo nie widziałem tego filmu, aż do dnia wczorajszego, kiedy widziałem również jedną mandarynkę.
Jedną. Ale to jest jakby prequel, czy...
Wiesz co, ja nie wiem, ale ja czekam na 7. Mandarynka kontra mecha mandarynka, to jest to, co ja chcę zobaczyć.
Mandarynka kontra Mothra, to by było coś. Taka gigant, w sensie Mothra to był taki wróg Godzilli, taka wielka ćma.
Nie, już kombinujesz. Nie, to jest film z 2015 roku reżyserii Shona Bakera. Pan Stanisław Piekarz nakręcił w tym roku, już w zasadzie w ubiegłym roku, The Florida Project. Wcześniej nakręcił właśnie Mandarynkę. Co mnie
dlatego
bardziej...
sprawdziłeś Stanisław Piekarz wcześniej, tak? Bo jest dyrektorem Polfarmy.
Nie, to nie on jest. Nie, nieprawda.
To jest właściciel.
Nie, to było tam wyświetlone, bo ja po prostu to było już włączone w przeglądarce. Jak usiadłem do komputera, pozwolisz, że to wytnę po prostu.
Tak.
No dobrze, no nie wiem, co to miało znaczyć. Tak, to jest film, który w zasadzie wprowadza nas, może trochę mocne sformułowanie, że wprowadza nas, ale ukazuje nam w jakimś stopniu środowisko kalifornijskich transseksualistów.
Ciężki temat na start.
Ciężki temat, który wydawałoby się, że sugeruje film, który będzie gdzieś, powiedzmy, głęboki, wielowymiarowy, no ale tak nie jest w zasadzie. Na początku dostajemy po prostu 2 bohaterki, jedna z nich wyszła właśnie z więzienia, gdzie spędziła miesiąc i dowiedziała się od swojej najlepszej przyjaciółki, że jej partner zdradził ją z jedną ze swoich prostytutek, bo jest stręczycielem też przy okazji, jakby te dwie kobiety...
Stręczyciel, nie spodziewałem się usłyszeć to słowo w przeciągu najbliższych paru miesięcy.
Te dwie kobiety też są prostytutkami, też się prostytuują jako transseksualne kobiety. Co co wynika z tego filmu, że jest to szalenie popularne w Hollywood, jakby w Los Angeles, bo praktycznie wszyscy bohaterowie, których widzimy, są albo transseksualni, albo mają jakieś, powiedziałbym, mało popularne seksualne zachowania. Ale może wynika to po prostu z tego, że w takie środowisko wchodzimy, jakby tym filmem, i strasznie mi się nie podoba z początku tempo tego filmu, bo widzimy po prostu te bohaterki, takie, powiedziałbym, stereotypowe, młode, czarnoskóre kobiety, które po prostu...
I głośno się zachowujące, z manierą, zarówno w wypowiadaniu się, jak
które
i w ruchach.
Chodzą po tym mieście, szukają tego gościa, robią awantury wszystkim, towarzyszy temu muzyka dubstepowa. Cały film jest zrealizowany za pomocą iPhone'a, co daje naprawdę zaskakująco ciekawą estetykę. To jest plus, zdecydowanie. Jakby ta kolorystyka jest dosyć specyficzna. Widzimy, struktura obrazu różni się w stosunku do tego, co widzimy przeważnie w filmach. I ja już byłem zmęczony tak na początku, po pierwszych 30 minutach. Nie wiedziałem, czy nie wyłączyć. Myślałem sobie, jak ukazujemy temat transseksualizmu, to jakby zróbmy to rozważnie, bo w ten sposób możemy po prostu zaszkodzić takiemu środowisku, pokazując to w ten sposób. Jest tam wątek taksówkarza, który, to są dwa wątki w zasadzie tylko, one się później splatają ze sobą, taksówkarza, który jest z Armenii, który okazuje się, że też korzysta z usług prostytutek. Dopiero w pewnym momencie nadchodzi taki punkt kulminacyjny, który trochę uspokaja ten film, dochodzi do konfrontacji różnych bohaterów i wtedy staje się dopiero trochę emocjonalnie, trochę niejednoznacznie. Widzimy, że przyjaźń jest jakby ponad tym ich nieprzyjemnym zawodem. Ta seksualność ich jakby, która różni ich od pozostałych bohaterów, których widzimy gdzieś tam w tej konfrontacji, przestaje mieć znaczenie. I to jest okej, ale do tego wszystkiego prowadzi ponad godzina filmu, w którym dwie transseksualne czarnoskóre kobiety chodzą i robią awanturę przy muzyce dubstepowej. I ja się zastanawiam, czy to jest tak bardzo potrzebne. W sensie
może,
to finalnie
może film
okazuje
miał,
się,
miał
że...
zamiar ci
ja właśnie chcę
ci
to powiedzieć. Ja właśnie chcę powiedzieć, że jakby bardziej niż sam film podobał mi się proces oglądania
Proszę
tego filmu.
Proszę mnie przerywać.
To ty mi przerwałeś.
Dobrze, mów.
No i co, ja mam teraz tak się ten? Co, tak. Mam ci zrobić awanturę jak czarnoskóra transseksualna kobieta?
O, i to już jest właśnie, a ty nam nie mówisz, że ja w jakiejś białej bluzie przyszedłem. Co ty sobie wyobrażasz? Co to ma w ogóle być? Co za żarty?
Bardziej od samego filmu podobał mi się proces oglądania tego filmu, kiedy rzeczywiście na początku byłem mocno zniechęcony, ale później on zaczął mnie do siebie powoli przekonywać. Jednak wciąż nie może być tak, że finalne dobre wrażenie po prostu sprawia, że film staje się dobry. On jest dziwny.
To ja w sumie troszeczkę...
On ma bardzo jednostajne, szybkie tempo i w zasadzie nie ma w nim za dużo... Znaczy jest w nim zawartość, ale za nią wydaje się, że stoi mniej niż powinno.
To co, to może chociaż jakiś dubstep puścimy?
We'll be right back.
drop that shit.
Wracamy po przerwie. Ja też miałem seans taki wczoraj, który tak jak podobał mi się, i to nawet bardzo uważam ten film za fantastyczny, tak doświadczenie samo jego oglądania było wyzwaniem. Było dosyć ciężkie. Mam na myśli produkcję z 1928 roku pod tytułem Męczeństwo Joanny d'Arc. Wyreżyserowane przez Karla Theodora Dreyera. On już wcześniej zasłynął w branży filmowej. Tak, jeszcze wcześniej. Zasłynął w branży filmowej jako bardzo ciekawa artystycznie postać, zdolna do wielu różnych rzeczy, różnorodna. Zaproszono go do stworzenia tego filmu i dano mu potężny budżet. Ale potężny, który on w dużej mierze wykorzystał na zbudowanie całego takiego miasteczka średniowiecznego, w którym się to wszystko dzieje. Przy czym...
No niemalże nie wiem, współczesnego sobie.
85% filmu to są zbliżenia takie na twarz, takie bardzo bliskie. I on to wybudował za potężne pieniądze, żeby praktycznie w ogóle tego nie pokazać. Kazał sobie przywozić się, nie wiem, armaty na przykład tylko po to, żeby na półtorej sekundy nałożyć na jedną armatę kamerę, tylko żeby zobaczyć, jak wystrzeliwuje tam jeden, jakiś nawet nie pocisk, tak jak dym z tego wylatuje. Więc Dreyer dosyć mocno rozczarował wtedy producentów, którzy mu to zlecili, szczególnie, że w międzyczasie już filmy w troszeczkę innej specyfiki nabrały i nagle bardzo ascetyczny, artystyczny i oszczędny film był kompletną niespodzianką, szczególnie, że został zrobiony za tak potężne pieniądze.
Słuchaj, można zrobić ascetyczny film i się dobrze bawić na planie po prostu.
Nie, ale rzeczywiście. Mam nadzieję,
a zamki, armaty.
Mam nadzieję, że się dobrze bawili, chociaż nie do końca. Tytułową Joannę d'Arc, bo jest to biograficzny film o ostatnich dniach życia Joanny d'Arc, gra Maria Falconetti, która z pewnością przyjemności na planie nie miała, bo jednak warunki były nieprzyjemne i cały czas reżyser starał się ją w taki mocno nieprzyjemny nastrój wprawiać. Nie był zbyt fajny dla niej, tam jej, wiesz, ogolili głowę między innymi, więc scena, w której są jej ucinane włosy i ona płacze, to po prostu rzeczywisty płacz, bo żal jej tego było. Acz trzeba przyznać, że przez wielu uważany jest jej wyczyn aktorski za najlepszy w historii kina. I tak jak może niekoniecznie się z tym zgadzam, tak w pełni jestem w stanie zrozumieć te poglądy. Jeśli ktoś kiedykolwiek chciałby zobaczyć fantastycznie grającą, hipnotyczną twarz, która potrafi w jak najlepszym stopniu przekazać skomplikowane emocje związane po pierwsze z cierpieniem, ze smutkiem, z boleścią, a z drugiej strony z taką religijną ekstazą, no to Męczeństwo Joanny d'Arc czeka na was. To był mój ostatni z seansów kina niemego na przeciągu ostatniego tygodnia i uważam, że zdecydowanie najlepszy, bo nie dość, że właśnie pani Falconetti, dla której bym
też
bił pokłony,
gdybym mógł.
Jezus Maria, nie wytrzymam z nim. Wezmę ten mikrofon i go o ścianę, rozumiesz? Rozumiesz? Ja tu o pięknych rzeczach mówiła tymi, że Falconetti się ze spaghetti rymuje. Oprócz Falconetti jest tam niesamowicie interesująca estetyka, szczególnie osiągnięta przez wnętrza, które różnymi skosami i tym, jak ułożone są ściany, bardzo ciekawie budują przestrzeń wokół nas.
Kazał to sobie zbudować za grube pieniądze. No, należy to tego oczekiwać.
Nie? Aczkolwiek w dużej mierze każą sobie zbudować, wiesz, takie miasteczko całe, wiesz, mury, jakiś tam zameczek i podobne, tylko po to, żeby tego praktycznie w ogóle nie pokazać. Posłuchaj, Kamilu, czy ty masz może jakieś ulubione kino nieme, o którym chciałbyś powiedzieć?
Nie zagłębiałem się tak.
Tak, czyli jest to przestrzeń kina, która jest ci dosyć obca.
Jest mi całkiem obca.
Tak? Tak. A, to ciekawe. Ja muszę przyznać, że na szczęście miałem tak, że jeszcze za czasów podstawówki brałem udział w takich jakichś tam seansach edukacji filmowej dla takich mniejszych dzieciaków i nam pokazali coś, wiesz, Chaplina, więc też miałem potem takie bardziej pozytywne podejście i też ostatni mój research, ostatnie oglądanie na pewno uprzyjemniło mi jakby swój własny rozwój. A przy okazji wiem, że jeszcze trzymam do obejrzenia Koniec Sankt Petersburga, Furman Śmierci i Portier z Hotelu Atlantic mnie czekają dzisiaj, więc będę miał na pewno o czym mówić za tydzień. A my w tym momencie myślę, że musimy po prostu wam podziękować za wspólnie spędzony czas przy dawce ciekawego kina, kina niemego, kina serialowego, kina kontrowersyjnego. Mamy nadzieję, że podobała wam się muzyka, że podobaliśmy się wam my, ale...
Nie bądź obłudnikiem.
Przepraszam. Żegnałem się z wami, Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Cześć, Kamil. Cześć, słuchacze. Do usłyszenia.
Cześć.